Strefa samorządowa.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz, zapraszam na strefę samorządową. A dzisiaj w audycji porozmawiamy o bezpieczeństwie na drogach, bo rząd chce uregulować rynek hulajnóg elektrycznych. A goście dzisiejszej audycji to Tomasz Dusza, komendant Straży Miejskiej w Sopocie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Marcin Makowski, radny Wszystko dla Gdańska i przewodniczący Komisji Mobilności i Transportu.
Dzień dobry.
Łukasz Piesiewicz, radny miasta Gdyni, klub Koalicja Obywatelska, Ruchy Miejskie i Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad zmianą dwóch ustaw o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia i ustawą o kierujących pojazdami. Chodzi o, tak pokrótce, sprowadzanie pojazdów, które nie spełniają norm. To takie różne wynalazki elektryczne, o których nie wiemy, jaki to pojazd tak naprawdę jest. Te regulacje mają też precyzować dane techniczne hulajnóg, tak aby uniemożliwić niekontrolowaną modyfikację pod kątem rozwijanej prędkości, a dzisiaj dopuszczalna prędkość to 20 km na godzinę. Rozszerzone byłyby też uprawnienia strażników miejskich, którzy mieliby możliwość kontrolowania tego typu pojazdów. Policja zostałaby wyposażona w hamownie. Regulacje mają też dotyczyć stworzenia miejsc pozostawiania hulajnóg. To wszystko od przyszłego roku, ale Ministerstwo Infrastruktury chce wprowadzić też taką szybszą zmianę. Opublikowało projekt rozporządzenia, według którego nielegalne staną się hulajnogi elektryczne i urządzenia transportu, które rozpędzają się do zbyt dużej prędkości i pozwalają na modyfikację pojazdów. No dobrze, to takie są założenia Ministerstwa Infrastruktury. Chciałam je troszeczkę przybliżyć. Co się dzieje na drogach, to wszyscy widzimy, te pędzące hulajnogi. Wypadki niestety czasami z udziałem dzieci, zdarza się, że również śmiertelne. Skoro ministerstwo podejmuje takie kroki, to dzisiejsze przepisy są niewystarczające, panie komendancie?
Przede wszystkim technologia poszła do przodu i niektóre pojazdy, które dzisiaj widzimy na drogach publicznych, no nie spełniają już żadnej definicji, no bo mamy do czynienia z hulajnogami, które jeżdżą 60-70 km na godzinę, więc zdecydowanie więcej niż dopuszczają to przepisy homologacyjne. Także ja jestem zadowolony z tego, że rząd w końcu podjął prace legislacyjne, żeby w jakiś sposób unormować, usystematyzować te sprawy. Będziemy, z tego co słyszałem, będziemy mieli możliwość kontrolowania prędkości. Policja również będzie mogła kontrolować przy pomocy hamowni te urządzenia i eliminować te urządzenia, które nie spełniają norm, czyli są, mówiąc wprost, bardzo niebezpieczne dla samego użytkownika. Jazda hulajnogą z prędkością 60-70 km na godzinę to jest poważna prędkość, tym bardziej, że te urządzenia nie są przystosowane do rozwijania takiej prędkości. Wystarczy niewielki uskok terenu, kamyczek, piasek naniesiony przez nocny deszcz i mamy do czynienia z dużym problemem, z niebezpieczeństwem. Bardzo często widzimy to w przekazach medialnych, nawet wczoraj, kiedy w Faktach oglądaliśmy kierującego rowerem z nadmierną prędkością, policjant musiał go w końcu przywołać do porządku. Myślę, że te rozwiązania idą w dobrym kierunku i oczekujemy kolejnych.
Wy jako radni pewnie rozmawiacie często też o bezpieczeństwie na komisjach. Czy wy macie jakąś moc sprawczą jako samorządowcy? Marcin Makowski.
Mamy moc sprawczą jako samorządowca. Ja się bardzo cieszę, że te przepisy, mam nadzieję, już w przyszłym roku wejdą w życie, bo są one bardzo potrzebne, ale tak jak pani redaktor powiedziała, jako samorząd mamy również moc sprawczą. Miasto Gdańsk w ten sposób już działa od 2022 roku. Dokonaliśmy szeregu zmian, rozmów oczywiście z dostawcami hulajnóg. Dzisiaj mamy w mieście Gdańsku 440 wyznaczonych parkingów dla hulajnóg, ale mamy również, tworzymy strefy obowiązkowego postoju w naszym mieście. Również ograniczyliśmy prędkość w śródmieściu w naszym mieście do 12 km na godzinę, szczególnie w tym sezonie letnim, ale również mamy strefy wyznaczone, w których w ogóle nie można poruszać się na hulajnodze, chociażby ulica Długa, podczas jarmarku będzie to rozszerzone na znaczną część naszego miasta. Więc dbamy oczywiście o bezpieczeństwo, szczególnie właśnie, jak tutaj też pan komendant powiedział, o to, żeby było wypadków z użyciem hulajnóg, czy tych sprzętów, które dzisiaj potrafią nawet do 80 km na godzinę poruszać się po naszym mieście. I wprowadziliśmy szereg przepisów, szereg rozmów i tak naprawdę trochę dobrej woli też samych dostawców tych hulajnóg. I działamy pomimo tego, że jeszcze te przepisy nie są uregulowane, ale walczymy o to, żeby były i bardzo nas to cieszy, że te prace się odbywają i mam nadzieję, że wejdą w życie, tak jak wspomniałem, z początkiem przyszłego roku, ale tutaj chciałbym zapewnić mieszkańców, że już samorząd gdański od dawna w tym temacie działa i myślę, że to też jest widziane na ulicach naszego miasta.
To wróćmy jeszcze na chwilę do Sopotu, bo w Sopocie również jest zakaz w ścisłym centrum, powiedzmy w jakich ulicach, jeżdżenia w określonym okresie w roku hulajnogami.
Dokładnie, mamy strefy, w których hulajnogi zwalniają do prędkości 12 km na godzinę. Mamy ulicę Bohaterów Monte Cassino, która jest objęta całkowitym zakazem ruchu wszelkich pojazdów, w tym rowerów i hulajnog. W ubiegłym roku udało nam się spotkać ze wszystkimi operatorami hulajnóg elektrycznych, które są wystawiane w mieście. Podjęliśmy taką umowę dżentelmeńską, że hulajnogi z tych wypożyczalni, które zbliżają się do Bohaterów Monte Cassino, zwalniają, a następnie zatrzymują się. Na telefonie komórkowym kierującego pojawia się komunikat o tym, że nie może tam wjechać, ponieważ jest zakaz. W przypadku jednej firmy taki komunikat podawany jest również w języku osoby wypożyczającej.
Ale to są operatorzy hulajnóg. A co z prywatnymi właścicielami?
No w tym wypadku nie mamy tutaj mocy sprawczej, żeby w jakiś sposób ograniczyć ten wjazd. Dlatego nasza aktywność Straży Miejskiej w tych rejonach. Są tam kontrole, rotujemy te kontrole z uwagi na miejsce i czas. No i niestety część tych kontroli kończy się mandatami. Tych mandatów w tym roku w okresie od maja do wczoraj było prawie 180. Kilkaset osób zostało w tym okresie też pouczonych, więc skala tego zjawiska jest dosyć spora. Ona dotyczy przede wszystkim osób, które odwiedzają Sopot, które na czas wakacji jakby nieco swobodniej podchodzą do tych przepisów. Myślą, że skoro są turystami, to nie wszystko ich musi interesować i nie do wszystkich zakazów muszą się stosować. Niestety tak nie jest. My to jakby obserwujemy i kontrolujemy. W zasadzie codziennie jesteśmy w tych rejonach.
Jak to wygląda w Gdyni? Też są duże problemy z tymi hulajnogami?
Zależy od którymi, bo jeśli chodzi o te zinstytucjonalizowane, czyli te, które należą do obecnie już tylko dwóch operatorów, bo dwaj operatorzy funkcjonują na terenie Gdyni. Chyba tak jest w całym Trójmieście, że tylko dwóch pozostało. Mieliśmy taki początkowy boom z hulajnogami na początku lat 2021-2022, kiedy było tych operatorów znacznie więcej. Ostało się dwóch i tu największy problem wydaje się być z porzucaniem hulajnog w różnych miejscach do tego nieprzeznaczonych. Też Gdynia zawarła porozumienie już kilka lat temu, w 2021-2022 roku, z operatorami, w którym operatorzy deklarowali, że będą zachęcać swoich użytkowników do tego, żeby pozostawiali hulajnogi w miejscach wyznaczonych. I właśnie przeczytałem treść tego porozumienia i wydaje mi się, że ono wymaga znaczących zmian. Ja zresztą już dwa miesiące temu wnosiłem, żeby wprowadzić nieco ostrzejsze podejście do operatorów, a dokładnie do tego, żeby po prostu porzucane hulajnogi wywozić na parking i następnie pobierać konkretne opłaty od za przytrzymywanie takiego pojazdu od operatorów.
No, chyba te zmiany właśnie mają być wprowadzone tymi nowymi
przepisami.
Ale one przepisami
w ramach obecnego prawa mogą funkcjonować. I to nawet funkcjonowało. Tutaj mam taką statystykę. W 2021 0 wywiezionych, w 2022 0 wywiezionych, w 2023 6 wywiezionych, w roku wyborczym już 11, w 2024, w 2025 znów 0, w 2026 znów 0. Więc to się dzieje w Warszawie na przykład. To się dzieje dosyć powszechnie. Te hulajnogi są wywożone i rzeczywiście operatorzy są dyscyplinowani do tego, ponieważ muszą zapłacić konkretne pieniądze. Już nie pamiętam, ile tego jest w Warszawie, chyba 500 zł. To są jakieś duże pieniądze. Mamy to określone.
To za dużo. W Sopocie jest to kwota, z tego co pamiętam, pamiętam, 175 zł.
Myślę, ale dobowo to jest, tak?
Za samą czynność holowania. Samą czynność holowania. 75 zł za każdą rozpoczętą dobę przechowywania na parkingu strzeżonym. Myśmy zaczęli holować hulajnogi 5 lat temu, 20 maja 2021 roku zmienił się przepis ustawy Prawo ruchu drogowym i gdy tylko Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie wysokości stawek za holowanie i przechowywanie tychże pojazdów, rozpoczęliśmy ich holowanie z przestrzeni miejskiej. W pierwszym roku bodajże kilkadziesiąt takich urządzeń pojechało na parking. Kolejne lata były już mniejsze liczby, dlatego że sami relokatorzy nauczyli się rozstawiać te urządzenia w przestrzeni miejskiej w taki sposób, aby one nie przeszkadzały przede wszystkim pieszym, bo to był największy problem. No i również rozpoczęliśmy czynności wyjaśniające w kierunku ustalenia faktycznego sprawcy, czyli ostatniego użytkownika, który taką hulajnogę porzucił w poprzek chodnika. I w wielu wypadkach te sprawy kończyły się mandatami kierowanymi i kierujemy wnioski do Sądu Rejonowego w Sopocie w tych sprawach.
W Gdyni to jest 10 zł za każdą dobę przechowywania i 100 zł za odholowanie. Aczkolwiek brakuje w tych porozumieniach podpisanych sprzed kilku lat takiego trochę nawiązania do obecnych rozwiązań stosowanych choćby w MEWO. No jest to nasz metropolitalny system, który powinniśmy wspierać, a on jest znacznie bardziej skutecznie eliminuje porzucanie pojazdów, porzucanie rowerów w różnych miejscach do tego nieprzeznaczonych, niż stosowane jest to przez operatorów. Bo operatorzy w porozumieniu, które na przykład zostało zawarte z gminą Gdynia, zobowiązali się do tego, że będą działać na rzecz, w jakikolwiek sposób, no, na rzecz tego, żeby w wyznaczonych miejscach te pojazdy pozostawić. No i to od nich zależy, jak to będą kształtować. A gdyby to porozumienie mówiło o tym, że muszą po prostu pobierać 10 zł od każdego, kto pozostawi swoją hulajnogę w miejscu do tego nieprzeznaczonym, a mamy te 60 ileś miejsc w Śródmieściu i w okolicach, to jest całkiem duża liczba moim zdaniem, jak na dosyć zwartą przestrzeń, jaką mamy w Gdyni. To wydaje mi się, że byśmy absolutnie bardzo szybko byśmy wyeliminowali problem porzucania hulajnog w miejscu.
No właśnie, bo myślę, że każdy z nas może podać przykład każdego dnia, gdzie leży na chodniku czy gdzieś na ścieżce rowerowej porzucona hulajnoga.
Zawsze przesuwam. I zawsze piszczę.
Łukasz Pisiewicz, społecznik pod każdym względem. Natomiast no, też się zastanawiam, jeśli te nowe przepisy mają też wprowadzić dodatkowe miejsca pozostawiania hulajnóg, ale dzisiaj przecież już te miejsca są. No i nie jest to chyba właściwie jakoś egzekwowane. Może właśnie większe kary dla osób, które porzucają te hulajnogi w tych miejscach.
Myślę, że w ogóle on powinien zmienić się system od tego, który jest obecnie dzisiaj, dlatego że straże miejskie prowadzą czynności w sprawie holowania dokładnie takie same jak w sprawie holowania każdego innego pojazdu. To zajmuje dużo czasu, absorbuje środki również osobowe. Ja uważam, że ten przepis powinien być zmieniony w taki sposób, aby odpowiedzialność również ponosiły firmy, które prowadzą działalność na terenie miasta, które wypożyczają. I tak naprawdę my powinniśmy te hulajnogi odwozić na parking strzeżony, natomiast na operatora powinna być nakładana kara administracyjna przykładowo, a to ten operator powinien już we własnym zakresie ściągać te należności od ostatniego użytkownika. Dzisiaj jest to zupełnie inaczej i niestety absorbuje to nasze siły i środki. Niepotrzebnie.
Zgadzam się. Zgadzam się z przedmówcami. No dzisiaj mamy ogromny problem, ale mówię, samorząd w jakiś sposób próbuje sobie z tym problemem radzić. W Gdańsku również są wyznaczone strefy, w których w ogóle nie można zostawić hulajnóg, ale to nie wystarcza. Musimy zmienić przepisy i liczę na to, że faktycznie z początkiem przyszłego roku, po konsultacjach jeszcze zostaną one wprowadzone i będą egzekwowane już później przez Straż Miejską, przez policję, przez wszystkie organy, które będą miały do tego prawo, ale też się zgadzam, że tutaj powinni brać przede wszystkim dostawcy za wzorzec właśnie nasze rower metropolitalny MEWO i ta kara 10 zł, która obowiązuje, jeżeli zostawi się rower w niewyznaczonym miejscu, myślę, że jest adekwatna i ludzie nauczyli się po prostu parkować tam, gdzie są wyznaczone stacje rowerowe.
Chciałam też was, ale na wstępie pana komendanta zapytać o przepisy, które obecnie obowiązują, między innymi dotyczący obowiązku używania kasków przez dzieci do 16 roku życia. Od 3 czerwca taki jest obowiązek. Podczas jazdy rowerem, rowerem elektrycznym lub hulajnogą elektryczną. Ale jeśli taki na przykład 15-latek wsiądzie na hulajnogę wypożyczaną, użyczaną przez firmę, no to zwykle ze sobą tego kasku nie ma. Jak to prawo egzekwować? No bo wydaje się, że to prawo troszeczkę martwe jest w tym przypadku.
No oczywiście taki użytkownik kierujący hulajnogą powinien mieć kask. Te przepisy się zmieniły i jakby wynika z nich jasno, że powinien. My w Sopocie każdemu dziecku, które zda egzamin na kartę rowerową, to już dzieje się od kilku lat, wręczamy atestowany kask rowerowy. Każde dziecko w Sopocie, taki, które zda na kartę rowerową, otrzymuje od nas taki kask. Jeżeli ujawniamy osobę, która porusza się bez kasku, wówczas konsekwencje ponoszą rodzice. Przypomnę, że kodeks wykroczeń stanowi, że dopiero od 17 roku życia można nałożyć mandat. Mamy tutaj do czynienia z osobami do 16 roku życia, więc to rodzice, opiekunowie ponoszą konsekwencje.
Więc pewnie edukacja też jakaś rodziców.
Oczywiście,
i
edukacja bardzo, bardzo ważna rzecz, szczególnie jeżeli chodzi o edukację prawną. Ja uważam, że wszyscy, którzy jeżdżą na hulajnogach, powinni mieć ze sobą kask, oczywiście, żeby zachować bezpieczeństwo. Natomiast bardzo dobre rozwiązanie Sopotu. Powinniśmy je wprowadzić również w Gdańsku, jak nie w całym Trójmieście, bo faktycznie to, że te dzieci już na tym poziomie edukacyjnym zdawania karty rowerowej czy motorowerowej, no motorowerowej to już muszą mieć na pewno kaski. Dostają ten kask. To też jest właśnie taki element edukacyjny, który pokazuje, że warto go używać. Ja się tylko boję o egzekwowanie tych przepisów, ze względu na to, że mamy ograniczone oczywiście zasoby w Straży Miejskiej, ale również w Policji. To jest, myślę, że główny problem, jeżeli chodzi o te przepisy. Ale faktycznie przepisy weszły z początkiem czerwca w życie. Bardzo dobre rozwiązania, no ale czekamy na więcej. Czekamy na więcej. Uważamy, że to jest zdecydowanie za mało, jeżeli chodzi o regulacje dotyczące hulajnog, ale pierwszy krok zrobiony, to najważniejsze.
Łukasz Piesiewicz.
Te przepisy też są trochę bezmyślnie związane z tym, że pojawiły się na naszych ulicach właśnie te pojazdy udające hulajnogi czy rowery, a faktycznie posiadające silniki, które pozwalają na przekraczanie tych dopuszczalnych 25 km na godzinę. I bezpieczeństwo funkcjonowania na drogach rowerowych przez ostatnie lata drastycznie spadło. Ja jako rowerzysta czuję się zagrożony za każdym razem, gdy z prędkością znacząco przekraczającą te 25 km właśnie dopuszczalne mija mnie użytkownik różnych pojazdów elektrycznych. To się chyba nazywa urządzenia
transportu osobistego.
Urządzenia transportu osobistego. I te urządzenia transportu osobistego, czy to jakieś jednokoła, czy właśnie hulajnogi z doładowaniem, czy motorowery. W różnych dostawców jedzenia, choćby tutaj rozmawialiśmy o tym, że tutaj jest taka plaga dosyć mocna wśród dostawców jedzenia, że się zaopatrują w pojazdy, które funkcjonują na drogach rowerowych. W każdym razie, a są faktycznie motorowerami. W każdym razie, no ja się czuję mocno zagrożony i akurat moje dzieci jeżdżą regularnie w kaskach, też już wcześniej, zanim te przepisy weszły w życie.
Trochę strach wyjechać na wycieczkę z rodziną, na ścieżkę rowerową, jeśli taki pędzący pojazd.
No właśnie, to też jest kwestia infrastruktury. Holandia, która zawsze jest takim miejscem, do którego się odwołujemy jako miejsce, które świetnie sobie ułożyło te kwestie rowerowe. Ona też walczy bardzo mocno z tymi pojazdami, które udają rowery. Stamtąd przyszedł pomysł na te hamownie dla rowerów, które już tam powszechnie są używane, żeby stale eliminować, bo niestety jedyne, co nas ratuje, to jest stała praca z eliminowaniem tych pojazdów w przestrzeni publicznej. Kary, jeszcze raz kary. No, zero tolerancji to jest coś, co daje na samym końcu efekt. Nie od razu, ale po iluś latach.
No właśnie, to są głównie dostawcy jedzenia, których możemy zobaczyć jeżdżące na tych pojazdach. Panie komendancie, którędy te pojazdy powinny się poruszać, bo widzimy je na ścieżkach rowerowych, na chodnikach nawet.
No właśnie, przede wszystkim powinniśmy te pojazdy widzieć na drogach dla rowerów. To przede wszystkim. Później na jezdni, a na końcu dopiero na chodniku. Ja przypominam, że na chodniku to pieszy ma pierwszeństwo. Jeżeli ktokolwiek porusza się jakimkolwiek pojazdem na chodniku, to tylko z prędkością zbliżoną do pieszego. To, co tutaj pan Łukasz powiedział wcześniej, mamy, czy zauważamy duży wysyp pojazdów, które według mojej oceny nie są już rowerami, tylko są motorowerami. Ja bardzo często chodzę ulicą Świętojańską w Gdyni. Ta ulica lekko podnosi się w górę w kierunku Urzędu Miasta i zauważam szczególnie dostawców jedzenia, którzy jadą do góry, nie naciskając w ogóle na pedały, a ten rower przyspiesza. To znaczy, że mamy do czynienia już nie z rowerem, tylko z motorowerem, a więc taki pojazd powinien być zarejestrowany. Osoba, która nim kieruje, powinna mieć uprawnienia przynajmniej kategorii AM. Pojazd powinien mieć tablice rejestracyjne i obowiązkowy kask. I takie pojazdy widzimy na drogach i one udają po prostu rowery. To jest ogromne niebezpieczeństwo. Te pojazdy rozwijają naprawdę bardzo duże prędkości. Powyżej 25 na godzinę zdecydowanie więcej.
No dobrze. I myśli pan, że policja taki pojazd i takiego użytkownika powinna zatrzymać i wylegitymować, skontrolować?
Myślę, że jeżeli policja będzie miała odpowiednie instrumenty, tak jak wspominaliśmy wcześniej, w postaci hamowni, to jest w krótkim czasie zdolna do wyeliminowania tego rodzaju pojazdów z przestrzeni dróg publicznych.
Dobrze, zmieńmy troszeczkę temat, bo chciałam też zapytać o inne pojazdy, z którymi jest od lat duży problem. Gdańsk się z nimi boryka, o meleksy i również o alkomeleksy, które się niedawno pojawiły, właściwie chyba w tym roku, które zachęcają do tego, żeby skorzystać z poznania miasta i delektowania się alkoholem bez limitu, bo tak one są reklamowane. Policja i Straż Miejska w Gdańsku ostatnio przeprowadziły kontrolę tych meleksów i co z tych kontroli wynikło, Marcin Makowski?
8 lipca w godzinach 11:14 zostały właśnie takie wspólne kontrole przeprowadzone. Wynikło dokładnie, efekty działań są takie, że funkcjonariusze Straży Miejskiej w trakcie kontroli nałożyli 2 mandaty karne, ale również skierowali 2 wnioski do sądu o ukaranie kierowców, a policjanci nałożyli 1 mandat karny, skierowali 1 wniosek o ukaranie do sądu, ale również zatrzymali 1 osobę w związku z podejrzeniem popełnienia czynu z artykułu 244 kodeksu karnego dotyczącego niestosowania się do orzeczenia sądu, zakazu przez sąd do kierowania pojazdami. Więc te kontrole oczywiście są w naszym mieście, odbywają się dosyć często. No, główny mamy problem z parkowaniem tych meleksów w centrum naszego miasta i nie ukrywam, że jedynym takim rozwiązaniem, który na dzisiaj widzimy, jest uchwalenie parku kulturowego na terenie Śródmieścia i już jako miasto przystąpiliśmy oczywiście do tych działań. Mam nadzieję, że na przełomie 2026-2027 roku już będziemy ten park uchwalać. My też nie jesteśmy za tym, żeby całkowicie z miasta, że tak powiem, wykroić ten biznes meleksowy, ale na pewno chcielibyśmy to uporządkować. Dlatego też rozmawiamy z przedstawicielami tych firm, rozmawiamy z przedstawicielami gastronomii, rozmawiamy z przedstawicielami restauratorów, tych wszystkich, którzy mają usługi na terenie naszego miasta, właśnie po to, żeby wprowadzić w najbliższym czasie park kulturowy, który naszym zdaniem dzisiaj jest jedynym narzędziem, który mógłby uregulować ten preceder właśnie i uporządkować przede wszystkim, bo to, że parkowanie jest w miejscu z zakazem, to oczywiście możemy to egzekwować i to jest egzekwowane przez policję i przez Straż Miejską, natomiast uregulowanie tego wymaga jeszcze podjęcia pewnych działań, które my jako miasto Gdańsk oczywiście podejmujemy.
No dobrze, ale jakie obostrzenia będzie można wprowadzić dotyczące właśnie takich pojazdów?
Zależy nam przede wszystkim na tym, żeby były wyznaczone miejsca, w których tylko i wyłącznie mogą parkować i poruszać się właśnie meleksy w naszym mieście. Takie rozwiązania już funkcjonują w innych miastach, chociażby jak Kraków. Czy dobrze do końca? Nie jesteśmy tego pewni, dlatego uczymy się również na ich przykładach i chcemy wprowadzać jeszcze bardziej ulepszone te przepisy w naszym mieście. Ale przede wszystkim zależy nam na tym, żeby to właśnie uporządkować. Miejsca, w których mogą parkować i wyznaczoną ilość tych meleksów, bo dzisiaj mamy ich bardzo dużo w przestrzeni miejskiej i poruszają się tak naprawdę po całym Śródmieściu.
W Sopot nie ma problemów z meleksami.
Mamy jedną firmę, z którą podpisało miasto umowę. Jest to firma, która dowozi naszych gości spod Erga Areny, to mamy przygotowanych dla naszych turystów 700 bezpłatnych miejsc parkingowych. Korzystając z okazji, chciałbym zachęcić do parkowania w tym miejscu, a nie wjeżdżania do centrum, tym bardziej, że w centrum mamy już strefę, która obowiązuje, strefę płatnego parkowania, która obowiązuje również w soboty i niedzielę. I również na wniosek mieszkańców wprowadzona została strefa ograniczonego dostępu, gdzie tak naprawdę de facto mogą wjeżdżać tylko i wyłącznie mieszkańcy i parkować w przestrzeni dróg publicznych, goście tylko i wyłącznie na podwórzach albo w miejscach poza drogą publiczną. Zachęcam do parkowania przy Erga Arenie i skorzystania właśnie z tej jednej ekologicznej linii, która dowozi naszych gości do samego centrum, więc tak naprawdę na ulicę Bohaterów Monte Cassino bliżej już się nie da.
A popularna jest ta opcja? Czy dużo osób o tym nie wie?
Z tego, co obserwuję na monitoringu miejskim, a mamy kamery w centrum, więc te nasze Meleksy cieszą się dosyć sporą popularnością i obłożenie tych pojazdów jest duże.
Z roku na rok chyba coraz większe i faktycznie jeszcze tutaj tylko bym dodał o tych przepisach dotyczących śródmiejskich stref płatnego parkowania, bo do niedawna można było je wprowadzać w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, dzisiaj już w mniejszych miejscowościach, no i między innymi Sopot jest tego beneficjentem, więc myślę, że to też skutecznie zachęca turystów do tego właśnie, żeby zostać ten samochód przy Ergo Arenie i poruszać się Meleksem. Bardzo dobre rozwiązanie.
Dokładnie. Walczyliśmy o ten przepis od dawna. Tym bardziej, że właśnie w sobotę i w niedzielę, czyli te w dni weekendowe mamy największy najwięcej ludzi odwiedza Sopot, wjeżdżają samochodami. Dlatego też i ta strefa i bezpłatny parking przy Ergo Arenie.
Okres letni to też zwiększony hałas. Więcej motocykli się pojawia na ulicach. Gdynia próbuje sobie jakoś też z tym problemem poradzić. Trwają konsultacje społeczne mające właśnie wprowadzić jakieś rozwiązania dotyczące motocykli czy tuningowanych samochodów. Macie już jakiś wstępny pomysł, jak to zrobić?
A pomysłów, szczególnie ze strony mieszkańców, pojawiło się bardzo dużo, aczkolwiek same konsultacje, ta ich część dotycząca zbierania opinii kończą się pod koniec lipca. Jeszcze do końca lipca można wypełniać ankiety na stronach, miejskich i jakby wynik tych konsultacji inaczej. Zobaczymy wtedy, czy to rzeczywiście jest problem, o jakim mówią mieszkańcy, bo to trzeba zobaczyć, rzeczywiście zmierzyć. Konsultacje wydaje się, że będą wiążące w tym sensie, że niedawno mieliśmy konsultacje dotyczące nazw kaszubskich. Tutaj przy pewnej próbie nie za dużej prezydent uznała, że to jest wiążące, więc mam wrażenie, że będzie konsekwentna i to, co wyjdzie z tych konsultacji, też będzie, będzie wprowadzone w życie. Tam jest sporo pytań szczegółowych dotyczących rozwiązań, ale też jest pole do tego, żeby mieszkańcy sami przedstawili swoje pomysły. Niedawno było spotkanie w Urzędzie Miasta, bardzo licznie mieszkańcy się stawili tam i to były bardzo, bardzo nowatorskie pomysły, powiedziałbym. Bo jednym z nich jest na przykład zastosowanie rozwiązań, które już są dostępne technologicznie, które nie były dostępne kilka lat temu w postaci takich, w postaci kamer, które rejestrują motocykle wjeżdżające na ulicę Świętojańską, gdzie od 20 lat mamy zakaz poruszania się motocyklami i z automatu tworzą już do postępowania mandatowego materiał dowodowy. Bo my od 2018 roku mamy rozwiązania w prawie pozwalające na podstawie samego materiału wizyjnego zastosować mandat. W związku z tym jesteśmy w stanie wprowadzić pewien automatyzm.
Rozumiem, że motocykliści na Świętojańskiej nie respektują tego zakazu.
No, nie wiem jak było 20 lat temu, jak został wprowadzony. Wiem jak to wygląda obecnie. Można nawet zobaczyć kogoś na jednym kole przejeżdżającego, więc Świętojańską, na której jest tempo 30 jeszcze dodatkowo wprowadzone. Więc wydaje się, że albo nie wiedzą o tym zakazie, albo rzeczywiście nie jest zbyt respektowany z premedytacją.
No dobra, ale to jakie te rozwiązanie inne poza tym monitoringiem kamerkami?
Powiem tak, bo nie wiem, co jest w ankietach. Wiem, co było na spotkaniu z mieszkańcami. Mieszkańcy bardzo mocno domagali się konkretnych działań, sankcji, wprowadzenia kolejnych zakazów wjazdu na niektóre ulice w mieście. Mówili o tym, że to jest jedyne rozwiązanie, które jesteśmy w stanie zastosować, bo to są momenty, kiedy prawo nasze nie pozwala na bardzo wybiórcze działanie wycelowane w konkretne osoby. Bo to wiadomo, że to jednak jest grupa, w której część osób zachowuje się kulturalnie, część osób się zachowuje niekulturalnie, więc...
Kontrole policji są za rzadkie, nieskuteczne?
Policja sama powiedziała na tym spotkaniu, że sobie nie radzi. No, po prostu. No, tak otwarcie, że nasze prawo nie pozwala na wiele. A problem jest. Problem jest narastający z roku na rok, jest coraz głośniej i musimy sobie z tym poradzić. Ja mam wrażenie, że tak jak mówiłem w przypadku hulajnóg czy pojazdów udających rowery, że sankcje, karanie i po prostu stała działalność przeciwko spowodują po jakimś czasie, że się problem wyeliminuje. No myślę, że tutaj też musimy najpierw postawić troszeczkę wyżej poprzeczkę tych sankcji i później z nich schodzić. Ale musimy zacząć działać, bo obecnie nie widzę absolutnie żadnych działań ze strony choćby środowiska motocyklowego, które by dążyło, nie wiem, do jakiegoś samokontroli jakiejś. No tutaj po prostu mamy ogromny problem z głośnymi pojazdami. Mówię o motocyklach, bo to jest jedyne miejsce, gdzie możemy te sankcje wprowadzić w miarę łatwo. Oczywiście pozostaje ogromny obszar tych samochodów z tłumikami, a właściwie bez tłumików. I tutaj tu nie ma dobrych rozwiązań, bo motocykle... to można tylko wprowadzać znowu ograniczenia jakieś już dla wszystkich, tak? Bo nie możemy wyeliminować tylko jednej grupy pojazdów.
Dobrze, motocykle powodują hałas, to raz, dwa zwiększają niebezpieczeństwo na drodze. Jak Sopot sobie radzi z tymi pędzącymi motocyklistami?
Najpierw odniosę się do słów pana Łukasza i powiem już teraz nie jako komendant Straży Miejskiej, tylko jako członek Stowarzyszenia Motocyklowego. W naszym stowarzyszeniu nikt nie ma stuningowanego tłumika i wszyscy jeździmy na tłumikach fabrycznych, homologowanych, więc nie można chyba wszystkich motocyklistów wrzucać do jednego worka. Oczywiście przyznaję, że są osoby, które tuningują swoje pojazdy, które mają przelotowe tłumiki. W Sopocie policja sobie z tym radzi. Mamy taki program Cichy Sopot i tutaj pan szef sopockiej drogówki dosyć często organizuje takie pomiary głośności w naszym mieście. I z tego co wiem, wyniki tych kontroli są dosyć ciekawe w tym kontekście, że sporo tych mandatów jest. Jednak słyszymy też głosy mieszkańców, że jest lepiej niż było. I myślę, że nadal te akcje będą przeprowadzane, ponieważ one są skuteczne. Bez takich akcji nie możemy wyeliminować tego rodzaju wykroczeń drogowych.
W Gdańsku problem jest duży. Nie ukrywam, że temat często wraca na Komisję Mobilności i Transportu. My jako radni też Wszystko dla Gdańska pisaliśmy interpelację w zeszłym roku do pani prezydent Aleksandry Dulkiewicz o możliwość wprowadzenia fotoradarów akustycznych. Również wysyłaliśmy pismo do komendanta wojewódzkiego policji, żeby taki pilotażowy program w Gdańsku przeprowadzić. Otrzymaliśmy informację, że właśnie są te pomiary z fotoradarami akustycznymi, ale wykorzystywane przez policjantów stacjonarny tylko wtedy, kiedy oni są oczywiście na służbie i takie pomiary wykonują. Według nas to jest oczywiście niewystarczające. Chcielibyśmy, żeby szczególnie te dzielnice, gdzie zamieszkuje znaczna część mieszkańców, gdzie te ulice są i te odgłosy są bardzo uciążliwe, były zabezpieczone. Ja tutaj jadąc do studia jeszcze miałem rozmowę z jedną z pań prezes spółdzielni mieszkaniowych na Zaspie i właśnie prosiła mnie, mówi: przyjedź do mnie w przyszłym tygodniu, to może wspólnie napiszemy wniosek do pani prezydent o to, żeby wyłączyć Aleję Jana Pawła właśnie czy z ruchu motorowego, albo żeby zamontować te fotoradary akustyczne. No mamy rozwiązania oczywiście ograniczone, ale myślę, że pójście w kierunku konsultacji jest bardzo dobrym rozwiązaniem i nie ukrywam, że to jest problem, z którym my się w Gdańsku borykamy, ale z którym próbujemy go oczywiście rozwiązać.
Rozumiem, na Alei Jana Pawła II pędzące motocykle stwarzają niebezpieczeństwo.
Stwarzają niebezpieczeństwo, tam i tak już szereg świateł, kiedyś ja całe życie się wychowałem przy tej Alei Jana Pawła II w Gdańsku, więc tam kiedyś były jedne światła na całą aleję, dzisiaj jest bodajże 5 czy 6 sygnalizatorów, więc ten ruch i tak jest znacznie ograniczony, ale faktycznie znacznie słyszalny, dużo bardziej od karetek, które jeżdżą do szpitala na Zaspie.
Ja chciałem tylko dodać to, co tutaj pan komendant odpowiedział. Ja właśnie o motocyklach mówiłem w tym kontekście, że o samochodach mówiłem, że mają podkręcone tłumiki. Motocykle, i to też było na spotkaniu z mieszkańcami, padło. Motocykle często są w pełni legalnymi pojazdami, które są bardzo hałaśliwe. To jest problem. One są hałaśliwe przez sposób użytkowania, przez to, że przed skręceniem manetki na przejściu, przez bardzo gwałtowne startowanie, przez po prostu przekraczanie przepisów. No, my mamy praktycznie całe Śródmieście Gdyni to strefa tempo 30. No i no nie wiem, do takiego Piłsudskiego to ja widzę jednak motocykle pędzące znacznie szybciej niż te 30 dopuszczalne. Więc to nie jest problem tutaj z pojazdami, które byłyby niedopuszczone do ruchu, tylko z pojazdami, które są dopuszczone do ruchu, ale kultura jazdy ich użytkowników jest taka, że niszczy zdrowie, sen i czasem też funkcjonowanie takie codzienne wielu mieszkańców. I na samym końcu jest pytanie, czy hobby małej grupy powinno dominować nad higieną życia znacznie większej grupy? To jest to pytanie, które właściwie zawsze musimy sobie zadawać. Co jest dla nas ważniejsze? Większość czy mniejszość, tak?
A jak rozumiem, pan komendant też mówił, żeby nie wrzucać, powtórzę się, do jednego worka i kultura jazdy.
Dokładnie.
Apelować o kulturę jazdy do tego małego grona osób, które rzeczywiście wariują przy
ulicach. Ale nie ma ulicy, nie ma pomysłu, jak inaczej to zrobić, tak?
Bo jest kwestia świadomości, to nie chciałbym tutaj generalizować, że tylko motocykliści, ale również widzimy kierujących samochodami, którzy przekraczają prędkość, i to zdecydowanie wczorajszy wyrok w sprawie jednego z kierowców, który zakończył się wyrokiem
20 lat,
więc bardzo wysoki wymiar kary pozbawienia wolności.
Ja, powinna być
ja myślę, że ta świadomość cały czas i praca nad tą świadomością, co można w mieście, że jednak znajdujemy się w tej tkance miejskiej i kierujący motocyklem nie powinien odkręcać tej manetki, kiedy nie trzeba, kiedy stoi przed przejściem dla pieszych i chce się popisać i po prostu odkręca gaz do oporu. To nie na tym rzecz polega i ta jazda motocyklem może być zdecydowanie przyjemniejsza, jeżeli nie robimy takich dziwnych rzeczy, które są, tak jak pan Piesiewicz powiedział, szkodliwe po prostu dla społeczeństwa i uciążliwe, mówiąc wprost.
A motocykli coraz więcej. Po Gdańsku w 2025 zarejestrowanych było 16 tysięcy, a w 2024 12. Więc no, cały czas ta liczba rośnie.
Może te motorowery?
Też o tym rozmawialiśmy, że powinny być oczywiście, ale...
Jak słyszymy, problemów do rozwiązania jest bardzo dużo, nie rozwiążemy ich tutaj teraz, ale zawsze będziemy apelować o to, żeby jeździć, poruszać się po ulicach, ścieżkach rowerowych zgodnie z przepisami. Bardzo dziękuję. Tomasz Dusza, komendant Straży Miejskiej w Sopocie.
Dziękuję bardzo.
Marcin Makowski, radny Wszystko dla Gdańska. I Łukasz Piesiewicz, radny miasta Gdyni, klub Kormil.
Dziękuję. I miasto wspólne.
Tak jest. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.
Strefa samorządowa.